Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie, no i zapraszam na K3. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wartościach. O wartościach. No, że takie będzie, ja wiem, jakieś może... No, może trochę nudne. A stanowczo zaprzeczam. W każdym razie mam nadzieję, że to będzie inspirująca rozmowa, a nawet może trochę ekscentryczna. No to zapraszam Państwa. No dobrze, ale zanim Państwa zaproszę, to żeby się już nie rozpraszać, chciałbym ogromnie podziękować patronom i patronkom K3, szczególnie Zofii Dzik i Monice Wejman, a także tym z Państwa, którzy odnawiają subskrypcję bez żadnej przerwy, a także tym, którzy powrócili po przerwie, jak synowie i córki marnotrawne. Przepraszam za żarty. Wszystkim bardzo dziękuję. I witam tych z Państwa, którzy dołączyli. Państwo, Lucyna, Julita, Marta, Elżbieta, Izabela, Natalia, Małgorzata, Iza, Zosia i Ola, a także panowie Artur, Paweł, Maciej, Cezary i Michał. No i zapraszam na Patronite, gdybyście chcieli K3 wspierać. Będzie mi bardzo miło. No to co, możemy zaczynać? Bo już nie mogę się doczekać.
Włączę.
W locie zrobimy próbę.
Ja jestem Witaj, Dariuszu.
Że się spotykamy. Trzeci raz już.
Już nagrywamy? Na Zmontujemy najwyżej.
Czyszczaj, jak się strasznie plątał to.
Tak.
Tomasz Mazur.
Filozof, stoik, wicedyrektor szkoły, rodzic. To też był ważny zawsze aspekt mojego życia.
No i pisarz jeszcze. Tak. Pisarz, który pisze bardzo dziwne książki. Teraz napisałeś kolejną. Bogowie są ukryci. Koncepcja odjazdowa pewnej ukrytej religii, którą nazywasz dziwnie.
No jestem ciekaw, czy pamiętasz, jak ją nazwałem.
Poliholokratyzm, tak?
Tak.
No, dobrze powiedziałem.
Tak, oj, wspaniale, że pamiętasz tą nazwę.
Specjalnie sobie, ona jest nie
taka,
zapamiętam.
Specjalnie jest taka dziwna. Tak.
No właśnie, tak. Bardzo to jest wszystko dziwne, ale nie wiem, nie jestem pewien, czy tu chodzi o religię. Może o tym zaraz porozmawiamy. Mhm. Powiedz, jak to do ciebie przyszło? Skąd ten pomysł?
Od lat zajmuję się wartościami i od lat zajmuję się stoicyzmem. Współczesna teoria wartości wyplotła takie rozumienia wartości, które są w konflikcie z tym, jak stoicy myśleli o wartościach. Dla stoików kwestia wartości to jest kwestia czysto wewnętrzna.
No właśnie.
Podczas gdy żyjemy dzisiaj w świecie, w którym o wartościach mówi się najczęściej w kategoriach zewnętrznych stanów rzeczy, do których osiągnięcia dążymy. I wartościami nazywamy cele, które są do zrealizowania. A dla stoików to są tylko uruchamiacze do tego, żeby osiągnąć coś, co jest osiągalne tylko i wyłącznie wewnętrznie. Te perspektywy, moim zdaniem, w pewnym momencie naszej kulturze się rozjechały. To, jak mówili o spełnieniu starożytni i jak my dzisiaj myślimy o spełnieniu. Poszukiwałem narracji, która by te perspektywy jakoś uspójniła. Na poziomie teoretycznym jest to skomplikowane i pracuję nad książką na ten temat od wielu lat. Pomyślałem, że pomogę sobie, próbując to pogodzić w postaci pewnego obrazu. Książka jest obrazem, metaforą, eksperymentem myślowym, trochę zabawą. Może jeszcze z jednej rzeczy się zwierzę. Dla mnie pisanie jest formą porządkowania myśli. Mhm. Ja regularnie piszę po prostu rzeczy. Nie robię tego po to, żeby wydawać. Ale jeżeli przy okazji stworzy się jakaś całość, która da się wydać, to wydaję.
Całość bardzo obrazowa, taka, nie wiem, powiastka filozoficzna, bym powiedział. Ale myślałem, że odpowiesz na to pytanie bardziej sexy, to znaczy...
Sexy, o Jezu, powiedz mi, jak to jest, co to znaczy?
Bogowie przyszli do mnie we śnie. Aha. A to by było sexy, nie?
Wiedziałeś to, bo ci powiedziałem wcześniej.
No właśnie.
Zanim weszliśmy na antenę... wiele lat temu...
Musiałem do ciebie wyciągać w taki sposób, no, mało zręczny.
To dobrze wyszło, moim zdaniem.
No dobrze.
Wiele lat temu faktycznie miałem sen. Widziałem w tym śnie postaci bogów w postaci posągów, przyjaźni, ale jednocześnie nieprzyjaźni, jest w nich coś dobrego i złego jednocześnie w każdym z nich. Co mnie w tym śnie uderzyło, to że między nimi jest antagonizm. Ten obraz siedział we mnie przez tyle lat, ja go miałem z 20 lat temu i on mnie się później zaczął wydawać bardzo spójny z tym, co widzę w świecie, w ludzkim obcowaniu z wartościami, że problemem nie jest brak wartości.
Tylko co?
Tylko konflikty między wartościami.
Mhm.
Albo nadmiar wartości. To, że te wartości
nadmiar nawet.
Nadmiar, albo to, że te wartości jakoś nas zawłaszczają.
Ci bogowie są tacy demoniczni u ciebie.
To nie jest mój pomysł. Sformułowanie demonizmu wartości, Nikolaj von Hartmann go użył. Aksjolog niemiecki z przełomu XIX i XX wieku, mając na myśli to, że wartości się ludziom narzucają. To jest odwieczne pytanie. Czy to my wybieramy wartości, czy wartości wybierają nas? A jeżeli wybierają nas, to czy mamy cokolwiek do gadania? No bo jeżeli coś uważamy za wartościowe w życiu, to czy to faktycznie jest spójne z myśleniem o tym, że to my to wybraliśmy? Jeżeli coś uważamy za wartościowe w naszym życiu, to to się nam jako takie objawiło. My tu nie mamy nic do gadania. To nas jakoś przyzywa. To jest, wydaje mi się, wpisane w naturę wartości. Mam duży opór, kiedy słyszę, jak ktoś mówi moje wartości, w rozumieniu takim, że on co jakoś to wybrał, poukładał. Może ty jesteś wartości, a nie one są twoje.
Jakbyśmy byli niewolnikami tych wartości, już tak mocno powiem.
Bohater tej książki dowiaduje się, że niektórzy z tych ukrytych bogów, właściwie każdy z nich jest w jakiś fundamentalny sposób niebezpieczny dla nas, jeżeli niewłaściwie oddajemy im cześć. Musimy każdemu z nich oddawać cześć, ale sposób, w jaki to robimy, to jest obszar naszej kontroli. Jeżeli zrobimy to niewłaściwie, to my się w tym zatracimy i mamy skłonność i łatwość zatracania się w sposób jednostronny w wartościach. To jest też moim zdaniem przesłanka wielu tyranii. Tyrani to nie są ludzie bardzo często, którzy są pozbawieni jakichkolwiek wartości. To są ludzie zaślepieni na punkcie jednej wartości.
Ciekawe. Też jest ciekawy ten punkt widzenia, sposób postępowania, ta strategia, że tu nie chodzi o to, żeby się wyzwolić, tylko zmienić optykę, tak?
Tak.
Trzeba im oddać cześć. W jaki sposób, ale jak?
Jadąc do ciebie, myślałem właśnie o tym pytaniu, czy o tej narracji, że to jest takie trochę nieuchwytne, jak złapać ten balans.
Mhm.
I w ogóle rozumienie wartości jest ciężkie do uchwycenia, czym dokładnie każda z tych wartości w naszym życiu jest. I doszedłem do przekonania, zastanawiając się, jak odpowiem ci na to pytanie, że problem z tymi wartościami jest pokrewny z problemem samopoznania. Ja mam duży problem z poznaniem siebie samego, no bo to oko nie jest w stanie siebie samo zobaczyć. Ja muszę siebie jakoś uprzedmiotowić, żeby siebie poznać. Zawsze pozostaje ta część, która patrzy i której nie poznaję, bo ja nią patrzę. Jeżeli pójść tropem takiego myślenia o wartościach, które mnie się narzuca, że nas w dużym stopniu definiują wartości, jakie wybraliśmy.
Które nas wybrały, przepraszam.
Dobrze, złapałeś mnie na tym dokładnie. Ten schemat myślałem, że się narzuca.
Ale to jest takie...
No, dobrze.
Mamy to w rytm.
Nas, moim zdaniem, określają wartości. My jesteśmy jakoś zrobieni z wartości, które nas kierunkują w życiu. A jeżeli tak, to zrozumieć wartości można tylko przez wartości. I to jest ten sam problem, co samopoznanie. Poznanie wartości jest tak samo trudne, bo nie można uprzedmiotowić wartości, bo wartości są sposobem, w jakim my robimy i patrzymy na rzeczy. Wartości narzucają nam filtr. Każda moja percepcja jest uwarunkowana tym, na co ja uważam, że warto zwrócić uwagę. Nie jestem w stanie z tego wyjść. Więc myślenie o wartościach jest wpisane w błędne koło.
Mhm.
Dlatego ten bohater jest tak głęboko uwikłany. Pociąga go każdy z tych bogów, który się tam pojawia, ale z drugiej strony wie, że żeby go zrozumieć, nie może się dać pociągnąć. Że musi pozostać jakby w półkroku. I nasza relacja z wartościami, rozumiejąca relacja z wartościami, wymaga zatrzymania się. Stąd też ta myśl głęboko stoicka, że ja powstaję w oporze.
O tych bogach i o tych wartościach powiemy, no trzeba by je chociaż wyliczyć.
Muszę ci powiedzieć, że zawsze jak wyliczam ich, to zawsze o jakimś zapominam.
No ja mam zapisane na karteczce.
To dobrze.
Ale chodzi o ten opór, to znaczy no trzeba się na czymś oprzeć. To jest ten motyw dźwigni Archimedesa, prawda?
Tak.
Na czym?
Ja nie wiem, czy ja mogę.
No tak, ale chodzi mi o to. No, no chyba.
Bo to jest jedna z puent. To ja zaspoileruję teraz, jak powiem, na czym się trzeba przyczyć. To jest jedno z najważniejszych pytań, ale które sobie zadaję. Potem, czyli co, może no, za rok przyjdę do ciebie.
Za 20 minut. Mamy taki obraz, ten sen jest taki mniej więcej. Mamy świątynię,
tak.
W tej świątyni stoją posągi tych bogów, odwrócone od siebie, nie mające relacji między sobą właściwie,
tak,
prawda?
Tak.
Nie widzimy ich twarzy, ale wiemy, że są to. I teraz ja mam zapisane i to powiem.
Tak, żeby, no powiedz żeby, to już, niech to zostanie powiedziane, dobrze.
Tak, żeby uszanować wszystkich i wszystkie. Po kolei. Właśnie nie wiem, czy kolejność jest ważna.
Nie, moim zdaniem nie.
Że nie. Zaspoilerował Tomasz Mazur. Wolność, miłość, wzniosłość, wojna, wspólnota, dobro i mądrość. I tam jeszcze jest potem coś dalej, ten punkt oporu.
Tak, tak, tak.
Ale to na razie nie spoilerujmy. Aha, i jeszcze jest ważne to, że bohater zaczyna słyszeć mowę świata. To jest ciekawe bardzo, że tak jakby pod tymi słowami, które my słyszymy, wypowiadamy, to słychać jakiś taki szum, prawda? I ci bogowie ciągle nadają swoje jakieś komunikaty. I on, trochę może przerażony, że słyszy głosy, zaczyna rozumieć jednak, że coś tu się dzieje i on musi usłyszeć, co oni mówią. I jakoś zająć stanowisko w stosunku do tego, co słyszy. Mniej więcej streściłem?
Bardzo ładnie to opowiadasz. Możesz kontynuować. Dziękuję ci.
Bardzo dziękuję. I mamy tych bogów, czyli te wartości. I bohater, ale on nie jest jeden, bo on się spotyka jeszcze z podobnymi mu dziwnymi ludźmi, którzy też słyszą te głosy i mają te sny. I zastanawiam się, co to jest. Ty to nazywasz religią. Jeszcze powiem raz, policholokratyzm. Ale nie jestem pewien, czy to jest religia, no sekta. Czy to nie jest przypadkiem jakiś klub dyskusyjny? Właściwie najbardziej mi się to kojarzy z czymś w rodzaju spotkania AA. Każdy z uczestników tych spotkań...
Przecież żaden z nas nigdy nie był na żadnym z tego, co wiem.
Ale koledzy opowiadali. I mówi, no jestem alkoholik Darek i właśnie ten... Mówiąc krótko, oni mówią o tych bogach, demonach, którzy ich więżą. To właśnie co to jest? Powiedz. Nic tu nie jest jakoś rozstrzygające. Jaka to jest formuła? Co to jest? Co oni robią? To poszukiwanie na czym polega?
Zastanawiam się nad właściwym słowem, bo... Słowo religia samo w sobie też jest głęboko wieloznaczne, bo są różne religie. Mhm. Są takie, które podkreślają aspekt zawierzenia się jakiejś sile, która mnie prowadzi i oddawanie jednocześnie czci tej sile. Gdybyśmy mieli tak definiować religię, to nie jest religia, bo ona wymaga dystansu, czyli rezerwy w tym oddawaniu czci. To, co prezentuje w stosunku do religii bogów olimpijskich Sokrates, który mówi, że im oddaje cześć, ale warunkowo. Tym warunkiem jest jego racjonalny osąd, kiedy mówi, no ja mogę im oddać cześć pod warunkiem, że to, co ode mnie chcą, nie jest sprzeczne z moim rozumem. To ja dziękuję za taką religię, dlatego tak. Go skazali potem.
No tak.
Istotą religii, jak potem Kierkegaard powiedział, jest właśnie zawieszenie rozumu. Religia się zaczyna w momencie, w którym ty jesteś gotów zrezygnować z głosu rozumu na rzecz wezwania. Istotą religii jest przyznanie się do niemocy w zakresie samodzielnego dążenia do spełnienia, do osiągnięcia pełni. Religia obiecuje pełnię, ale jednocześnie głosi, że żeby ją uzyskać, trzeba się czemuś oddać, zaufać, oddać się w opiekę i wierzyć, że zostaniemy podniesieni przez to, w opiekę czego się oddajemy. I to jest też często ryzykowne, trzeba coś odrzucić. Życiowe uwiązania. W tym sensie to nie jest religia, to o czym ja mówię w ogóle. Próbuję odpowiedzieć na pytanie niełatwe dla mnie. Nie miałem na to odpowiedzi, ale ty tak na mnie patrzysz zachęcająco, to szukam odpowiedzi intensywnie. Nie. Chcę podkreślić, że mi się dobrze z tobą rozmawia i czuję przestrzeń na szukanie odpowiedzi. Nie czuję się przestraszony tym, że jej nie mam. Wydaje mi się, że powodem, dla którego użyłem tego słowa, jest to, że początek naszego obcowania z wartościami jest quasi-religijny. chyba tego doświadczamy od młodości i to jest cecha młodości, kiedy jesteśmy bardzo mocno zafascynowani jakimiś ideami. Pamiętam też pasję, z jaką rzucałem się w niektóre rzeczy, którym przypisywałem wartość, które przemawiały do mnie jako coś ważnego i wartościowego. Ta pasja, wydaje mi się, była quasi religijna. Moim zdaniem wartości objawiają się ludziom tak jak zakochanie. W obcowaniu z każdą wartością jest coś z zakochania.
No właśnie, one mają moc, tam jest energia.
Tak, tam jest energia. I ta energia do nas przemawia. Taka jest formuła, którą Platon zaproponował w Uczcie, że miłość, którą czujemy do drugiej osoby, jest iluzją. Tak naprawdę nie chodzi o miłość do drugiej osoby, chodzi o to, że nas pociągają wartości. A ta druga osoba nam trochę je przypomina. Ona jest tylko pretekstem.
Czyli miłości do miłości, tak?
Tak, miłości, tęsknoty do czegoś wyższego u Platona. Miłość jest formą tęsknoty do czegoś głębszego, a druga osoba jest tylko przystankiem, przejściowym. Miłość partnerska jest krótkim etapem w dążeniu do tego, co jest w życiu ważne. Tak jest u Platona. Moim zdaniem nasze obcowanie z każdą wartością w naszym życiu zaczyna się od pewnego zakochania, zauroczenia, zerojedynkowego myślenia, cechującego właśnie często młodych ludzi. Bo jak coś widzisz, że jest ważne, to wszystko inne odrzucasz jako nieważne. Więc chyba taki motyw religijnego zaangażowania jest na początku naszego obcowania z wartościami.
Ale to nie jest tak, że należy odrzucić to. To jest, tylko trzeba...
Trzeba to po heglowsku przezwyciężyć. Wydaje mi się, że tego słowa, którego szukałeś, to jest przezwyciężenie. Tak, to heglowskie przezwyciężenie. No właśnie, bo... Zachowanie, ale jednocześnie wyrobienie sobie do tego innego stosunku.
Bo to jest ciekawe, że bohaterowi, czyli autorowi, także nie wystarcza rozmontowanie tego intelektualnie. On pokazuje paradoksy wartości. Na przykład dobro może być demoniczne, prawda? Nie wiem, tak powiedziałem, jako coś oczywistego, ale chyba rzeczywiście czujemy, że tak może być. Wojna, no, źle się kojarzy, ale walka o coś ważnego, to już dobrze. One wszystkie są poplątane.
Tak.
I bohater, który przeżywa, to jest właśnie ważne, że on przeżywa kontakt z tymi wartościami, przezwyciężając je potem. To jest takie głębokie doświadczenie egzystencjalne, związane z cierpieniem, z taką motaniną, tak jak w życiu mamy często. I on z tego wychodzi jakoś po trochu, ale mierzy się całym swoim doświadczeniem, duszą i ciałem, i intelektem też. Ale to nie wystarczy. To jest istotne dla mnie. Nie wystarczy zobaczyć te paradoksy, które tam tkwią, no, że dobro może być demoniczne na przykład. Trzeba przez to przejść z całym sobą.
Dlatego jest skonstruowana ta powiastka w kategoriach jakby wchodzenia do sekty. On przechodzi różne wtajemniczenia, a istotą każdego wtajemniczenia jest przeżycie. Nie tylko zrozumienie tych paradoksów, ale ich poczucie. Każda z wartości w życiu bohatera, w której on jest wtajemniczany, nie wiem, czy za dużo nie spoileruję na poziomie teoretycznym, no ale to już jest twoja wina.
Tak, tak, no dobrze.
Twoje pytania do tego doprowadziły.
Policzymy się
tak,
później.
Każda z tych wartości to jest cecha konstytutywna ich. Żąda dla siebie mnie całego.
Wyłączności.
To jest tak, wyłączności. Dlatego one wobec siebie są antagonistyczne, bo one są zazdrosne wobec siebie. Tak jest doświadczenie człowieka. Kochasz to kosztem wolności przecież i innych wartości. Poświęcasz inne rzeczy i tak jest właściwie z każdą wartością, jeżeli w nią głęboko wchodzimy. Społecznicy poświęcają życie rodzinne dla bycia społecznikami i tak dalej. Bohater na każdym z tych etapów musi zrozumieć, taka jest logika tych kolejnych wtajemniczeń, że postulat całkowitego oddania się każdej wartości jest niemożliwy do zrealizowania. On to musi zobaczyć i poczuć. I o to chodzi w tym wtajemniczeniu. Każda wartość brana z osobna prowadzi do sprzecznych rezultatów. Znaczy wolność prowadzi do zniewolenia, dobro do przeciwieństwa dobru. Jeżeli je realizujemy w sposób maksymalistyczny, moim zdaniem to jest główne przesłanie państwa Platona. Wyczytałem u Geralda Mary, po angielsku jest ta książka o Sokratesie i o państwie Platona. Teza jest taka, że Platon napisał państwo, żeby pokazać, że jak chcesz sprawiedliwość zrealizować w 100%, prowadzi to do absurdów. Platon nie był fanatykiem, Platon nie był tyranem, Platon był filozofem.
Nie był totalitarystą, nie.
Nie był absolutnie totalitarystą, moim zdaniem. Był filozofem, który pokazuje, że w istotę idei wpisana jest przemoc. Każdej idei. To, co potem Rorty odkrył, mówiąc o przemocy moralnej. Jak używasz abstraktów etycznych. To narzucasz pewną wizję świata innym ludziom. W każdy abstrakt tego rodzaju jest wpisane zawłaszczanie rzeczywistości pod ten abstrakt. To jest wielki paradoks i rozpacz naszej kultury, że jesteśmy rozmiłowani w dużych kwantyfikatorach etycznych. Wykluczamy zawsze coś. Istotą każdego abstraktu jest wykluczenie, podporządkowanie tej abstrakcyjnej płaszczyźnie wszystkich innych płaszczyzn. Mhm. I bohater widzi, że każda z tych wartości jest otwierająca, ale jednocześnie zawłaszczająca wszystko inne.
No to jeszcze je wyliczmy. I teraz niech się Państwo przyjrzą, bardzo proszę, tym wartościom. Czy to prawda, co Tomek mówi? Wolność. Czujemy, że tak może być, prawda? Jest druga strona, zniewolenie. Walczymy o wolność, ale czyimś kosztem, tak? To już upraszczam teraz.
Tak, no my jako Polacy chyba powinniśmy najbardziej ze wszystkich to rozumieć, bo to jest istota chyba naszego doświadczenia w postaci liberum veto.
Miłość. Ma drugą stronę? Ma. Tylko do tej osoby. Świat nie istnieje, możemy kogoś skrzywdzić. No teraz mówię na takim poziomie, nie tak wyrafinowanych fraz, które...
Tam się pojawiają, obiecuję w książce, pojawiają się wyrafinowane frazy.
Tak, to prawda, to prawda. To może ja taką frazę zacytuję a propos miłości, bardzo mi się spodobała. Taka logiczno-matematyczna dywagacja. Jedynka potrzebuje dwójki, żeby być jedynką. To jest o miłości opowieść. Ale ponieważ potrzebuje dwójki, przestaje być jedynką i staje się dwójką.
W tym sensie, że zatracamy siebie w miłości.
Wzniosłość.
Na początku, kiedy o tym myślałem, to wydawało mi się, że jest tylko pięciu tych bogów, ale myślałem i dodałem też chyba jako ostatnią wzniosłość.
Chwilotrwaj.
Tak. Każda z tych wartości jest precyzyjnie zdefiniowana. Na każdym etapie wtajemniczenia bohater jest mu prezentowana możliwie precyzyjna definicja, pozwalająca rozpoznać, że jest właśnie pod wpływem tego bóstwa, a nie innego. I w przypadku wzniosłości jednym z symptomów, że właśnie tego doświadczamy, jest to dążenie do doświadczenia czegoś najbardziej intensywnego, niepowtarzalnego tu i teraz. Przypomniał mi się Stanisław Ignacy Witkiewicz. Uważam, że on był opętany przez wzniosłość, kiedy mówił o poczuciu jedności na tle wielości istnienia i że człowiek dąży do takich momentów, w których czuje jedność w wielości, gdzie ta wielość różnych stanów, myśli, przeżyć, relacji, sytuacji syntetyzuje się w jakimś momencie, pozwala zrozumieć i wynieść ponad to. Ale nazwał ten stan stanem metafizycznego uniesienia.
Ale żeby to tak nie było, że to tylko o filozofach i artystach jest opowieść, to właśnie dlatego proponuję tutaj taki rozbiór, no przepraszam, że taki bardzo na chybcika, ale żeby Państwo się odnaleźli w tym morze. Zobaczcie. Możemy pospoilerować
tak, tak,
trochę?
Tak.
Życiowo?
Tak.
Wzniosłość. Ty powiedziałeś, że ja jestem tym opętany, tak? Że to jest mój daimonion?
Tak, rozmawialiśmy jeszcze zanim przeczytałeś książkę i w książce pojawia się taka hipoteza robocza, że mamy tych siedem bóstw, pod wpływem których przez całe życie człowiek jest i że każde z nas ma jakąś szczególną słabość z różnych powodów, kultury, wychowania, historii, do jednego z nich. Dobrze jest rozpoznać, które to jest. Lacan mówił, że każdy z nas niesie jakieś zakotwiczenie ukryte, coś konkretnego, co go uruchamia i co jest jego piętą achillesową słabością. I jak to straci, to się rozsypuje. Może sprawiać z boku wrażenie mocnego człowiek, póki tej struny mu ktoś nie utnie. Jakieś doświadczenie może mu uciąć tą strunę. To się przydarzyło Medei. Ona była stabilną osobą w ujęciu na przykład Seneki, dopóki struna pod tytułem duma nie została naruszona i godność. Ona została zdradzona w miłości. Każdy z nas ma gdzieś właśnie tego boga, bóstwo, pod którego wpływem jesteśmy najsilniej, który jest naszą jednocześnie siłą i słabością. I dlatego użyłem w tekście terminu demon, że ten Bóg staje się demonem dla tej osoby. To znaczy, że on w sposób nieracjonalny ma skłonność do poświęcania innych rzeczy w imię tego. trochę w konwencji żartobliwej, nie mając pewności, czy dobrze strzelam, zaryzykowałem, że może Dariusz Bugalski to wygląda na takiego trochę opętanego przez wzniosłość. Mam takie, miałem taką hipotezę.
A mogę cię zapytać, tak. Czy ty masz swego? Każdy ma, tak, jak rozumiem. Czy tajemnica? Mądrość.
Ja miałem różne fazy. Wydaje mi się, że miałem okres w życiu, w którym to była miłość.
No to wiesz, to chyba każdy miał.
Wydaje mi się, że ludzie mają na różnym poziomie intensywności. To u mnie to było dość intensywne, ale nad tym zapanowałem, a w pewnym momencie pałeczkę przejęła mądrość. Czuję niepokój, kiedy czegoś nie rozumiem. I też zrozumiałem, że to jest ta siła, potrzeba, demon filozofów, który ich często sprowadza na manowce. Prawie każdy filozof zaszedł za daleko w niektórych swoich teoriach, no bo myślał, że się rozumie.
Piszesz, że to jest coś takiego, że jakbyśmy z górki biegli, biegniemy i potem to już się samo biegnie, prawda? Tak, nie tak, sposób tak. Się zatrzymać. Tu chodzi o to, żeby się zatrzymać, jak rozumiem. Jeszcze przypomnę. Wojna, kolejna wartość, czy bóstwo, wspólnota, dobro, no i ta mądrość. Mogłoby się wydawać, ale twój tok myślenia jest inny, że mądrość rozsupłuje ten węzeł. Widzimy, że to wszystko jest relatywne, że trzeba jakiegoś dystansu, pomyślunku i tak dalej, żeby się zatrzymać, biegnąc z górki. Ale mądrość w tej wizji też pochłania. Mhm. Też ma swoją ciemną stronę.
Tak. Mam rozwinąć, czy nie?
No tak, byś mógł rozwinąć.
Jak ktoś jest filozofem i przeczyta kilkaset książek filozoficznych z różnych epok, widzi, musi to zobaczyć. Znaczy tego wytchnienia, syntezy, która daje wytchnienie, nigdy nie ma. Nie ma kresu poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. Za każdym zakrętem są nowe pytania. I jesteśmy z jednej strony ofiarami wielogłosu, bo w zależności od tego, jakie założenia przyjmiemy, do innych odpowiedzi dochodzimy, poszukiwania mądrości. I nie ma narzędzia, które by pozwalało ocenić, które z tych założeń jest właściwe, bo to jest metapoziom. A z drugiej strony, dziś w szczególności, jesteśmy ofiarami rozdrobnienia, atomizacji. Przypomina mi się Marcel Proust. Tam są dwie obsesje u Marcela Prousta. Miłości, rozumienia. Tych kilka tysięcy stron, które on napisał, to dlatego, żeby uchwycić prawdę o chwili, o momencie. Im bardziej on chce to uchwycić, to jest to jego przesłanie, moim zdaniem, ostateczne. Im bardziej on chce to uchwycić, im intensywniej, im bardziej precyzyjnie, tym bardziej mu to umyka. Dokonuje pięknych odkryć duchowych, a z drugiej strony ponosi porażkę, bo tego, co chce uchwycić, momentu, chwili, trwania, esencji, doświadczenia, tego nigdy nie jest w stanie uchwycić. To jest o żółwiu i Achillesie Zenona. Zenon z Elei, twórca słynnych eleackich paradoksów. On właśnie o tym między innymi pisze zdaniem Bergsona, że to jest o bezradności intelektu dążącego do uchwycenia esencji doświadczenia. Mądrość wymaga odpuszczenia mądrości.
Gombrowicz tak napisał, im mądrzej, tym głupiej.
Nie pamiętałem, teraz sobie przypomniałem faktycznie. Mądrość wymaga wyrzeczenia się mądrości. Jakby mądrość musi umieć się zatrzymać i odpuścić. Przypomniał mi się przy tej okazji moment życia Henryka Elzenberga. To jest postać, która też w moim życiu w pewnym momencie odegrała ważną rolę właśnie. On się zajmował przez całe życie wartościami. Też nie znalazł odpowiedzi na pytanie to, co to jest wartość ostatecznie. Nie podał zadowalającej go definicji, mimo że całe życie to był jego główny cel. W jednym z wpisów w notatniku powiada, że odpłynął trochę myślami, siedząc pod drzewem w jakimś gospodarstwie wiejskim, właśnie przyroda, całość, to kipi życiem, a ja próbuję tym intelektem uchwycić jakiś drobiazg. I wtedy Elzenberg właśnie poczuł pytanie, po co ja to robię? Przecież to, że tutaj jestem i patrzę, to wszystko to wystarczy. Dlaczego ja chcę to zrozumieć? Coś musimy zrozumieć, dlatego że nasza egzystencja jest zawikłana, ale też musimy wiedzieć, kiedy się zatrzymać. W pewnym momencie już może być za późno. Dążenie do zatrzymania się łapie często na tym, że mnie drażni, że czegoś nie mogę zrozumieć, że coś mi umyka, ale wydaje mi się, że w doświadczeniu filozoficznym jest to nieuchronne, że coś będzie umykać. Bo filozofia ma jako dyskurs, jako namysł ma taką naturę zapętloną, co przejawia się w tym, że my nieustannie dłubiemy w narzędziach, za pomocą których dłubiemy. I to jest nieustanny błędny koło wpisane w samą kondycję filozofowania. To, że mądrość umieściłem jako ostatnią, bo chyba tak było, jest w książce.
Tak.
Jako ostatnią, to jest nieprzypadkowe. Akurat w tym przypadku celowo zrobiłem mądrość jako ostatnią, bo intuicyjnie każdy podejrzewa, że mądrość jest tym kresem, a właśnie w książce ona nie jest kresem. To jest też jedna z tych rzeczy, którą trzeba umieć przezwyciężyć. Pamiętam, była kiedyś taka akcja na mieście jakiegoś artysty, fotografika, który fotografował twarze ludzi i każda z tych serii fotografii miała obrazować się jakiś rodzaj żądzy. Zdjęcia kilku profesorów uniwersyteckich.
Tak?
Podpisane było żądza wiedzy.
To są
też żądze.
I to coś, powiedzmy, że ta religia ze snu i z książki nazywa się poliholokratyzm.
Tak.
Więc poproszę o wyjaśnienie.
To jest nawiązanie do jednego z technicznych terminów filozofii stoickiej. Stoicy używali bardzo wiele, bardzo wyrafinowanych, technicznych terminów do pisania natury rzeczywistości. Mieli szereg ciekawych i moim zdaniem aktualnych intuicji intelektualnych na temat natury tej rzeczywistości i oni używali innego terminu, diholokrazja. Di oznacza dwa, holo to jest miejsce, krazis przenikać. Chodziło im o to, że świat nie ma takiej natury, jak wyobrażali sobie epikurejczycy, że składa się z atomów, czyli osobnych i małych bytów i one się łączą i rozłączają. Ich zdaniem rzeczy w świecie się przenikają tak jak w płyny, że w jednym miejscu mogą być dwie rzeczy naraz. I oni tę teorię używali, żeby wyjaśnić, jak w jednym miejscu może być ciało i dusza. Oni uważali, że dusza to jest pewien stan ciała po prostu. To mnie zainspirowało, żeby tą doktrynę moją, czy doktrynę, tą quasi-religię nazwać poliholikrazją, gdzie poli oznacza wiele, tłumaczenie polskie, wielomiejsco przenikacze. Chodzi o to, że świat jest wypadkową wielu sił. Duchowy świat jest wypadkową wielu sił. Być dobrze w świecie, to być pośrodku między tymi siłami. Znaleźć miejsce w swoim życiu na każdą z nich i umieć być pośrodku. Tak jak surfer, żeby nie upaść, musi wyważyć między siłą wiatru, a falą, a innymi rzeczami.
Musi być w ruchu ciągle.
Musi być w ruchu. Moim zdaniem nasze życie to jest takie surfowanie po wartościach bardziej niż pójście za którąś z nich. Wykorzystanie ich do tego, żeby znaleźć swoją własną równowagę. Pytałeś, skąd wziąć przeciwopór, przeciwwagę. Przeciw każdej wartości przeciwwaga jest tylko w innych wartościach. Moim zdaniem nie ma nic innego.
To, co powiedziałeś teraz, to mi przypomniało takie myślenie mitologiczne. Małżonkiem Wenus był Mars.
W tej książce pojawia się sugestia, że to jest bardzo stara religia wywodząca się jeszcze z tamtych czasów, że tak naprawdę w religii bogów olimpijskich chodziło o to. Można powiedzieć, że to jest próba przeniesienia na współczesny konceptualny grunt intuicji, które wtedy przyświecały obrazowi politeistycznemu.
To teraz tym punktem oparcia, co jest? Fala. To co to jest ta fala? Jest jeszcze coś, co jest najbardziej ukryte. Najbardziej ukryte. Tak o tym piszesz. I to jest coś poza tą siódemką jeszcze.
No ale to już wszystko teraz powiemy, Darek. No, co ty ze mną robisz tutaj?
No ale to słuchaj,
objawimy już wszystkie prawdy.
Ale to jest
prawdy.
Tylko taki lekki serw po tej książce. Tak. No Tomek, no coś, to nie wygłupia się.
Droczę się z tobą, oczywiście.
Zaprotestowałem. Tylko.
Dobrze, dziękuję, że postawiliśmy tej granicy. Chciałem poswobolić.
No chociaż coś tam, no powiedz chłopie coś. Tak nie można zostawić ludzi.
To może zacznę od tego, bo to jest miejsce syntezy między stoicyzmem a współczesnymi teoriami wartości. To o co pytasz? Ja jestem stoikiem. Co dla mnie to znaczy dzisiaj? Że ja jestem odpowiedzialny za moją strukturę. Tego, jak myślę o świecie i jak reaguję na to, co mi się przydarza. Przez strukturę mam na myśli między innymi ocenianie. Bo moje reakcje są konsekwencją tego, jak ja oceniam to, co mi się przydarza. I stoicy to wiedzieli. Ale żeby złapać taką kompetencję zarządzania tą strukturą, trzeba mieć dystans. Moja interpretacja tego, co stoicy robili na poziomie psychologicznym, jest taka, że oni poszerzali przestrzeń między bodźcem a reakcją. I refleksja to jest ta przestrzeń między bodźcem a reakcją. My jesteśmy nieustannie wystawieni na całą ilość bodźców. I tego jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. To jest sytuacja bez precedensu. Ilość bodźców, na które jesteśmy wystawieni cały czas. I dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy buforów. Jedynym buforem, jaki człowiek jest w stanie sobie zbudować, to jest refleksja. Jest takim filtrem, systemem filtrów. I my zarządzamy tymi filtrami. No i stoicy wymyślili sobie, że to działa w ten sposób, że bez względu na to, jaki bodziec przez nie przepuścisz, to ono daje piękną całość, piękną kompozycję, ale te bodźce pochodzą tylko z zewnątrz, jakby wewnątrz nie ma nic. To jest tylko pudło rezonansowe, które generuje harmonię z bodźców, ale odpowiednio dobranych. I w ten sposób odtwarzamy w sobie harmonię świata. Więc w pewnym sensie to jest nic, a w pewnym sensie to jest kompozycja, że my jesteśmy odpowiedzialni za kompozycję siebie, z tego, co nam się przydarza. Puentując tym siódmym bogiem...
Ósmym chyba, nie?
Przepraszam, ósmym, tym najbardziej ukrytym. Widzisz, ja sam się mylę. Tym ósmym najbardziej ukrytym bogiem to jest ja. Ale ja, który jest rozumiany jako świadoma kompozycja tych wszystkich elementów wartościujących zewnętrznych, przeniesione do wewnątrz, bo to, co mi brakuje we współczesnej kulturze, co jest charakterystyczne dla kultury antycznej, stoickiej, to jest to, że tak jak powiedziałem na początku, wartości są czymś wewnętrznym. A my po oświeceniu w szczególności wyekstrapolowaliśmy je na zewnątrz. Wartości to są jakieś stany świata, do których dążymy naszymi działaniami i te działania mają sens o tyle, o ile te stany mają ziścić, a stoicy uważali, że wszystkie ważne i sensotwórcze i dające spełnienie stany to są stany wewnętrzne wyłącznie, czyli jakość naszego dążenia, a nie to, co uzyskujemy w efekcie tego dążenia. W miarę trwała wewnętrzna struktura komponująca to, co nam się przydarza, tak jak w kalejdoskopie, który się obraca, w estetycznie mądrą, dobrą całość, to jest ten ósmy czynnik.
Ciekawe, ale nie wiem, czy to koniec.
No to ty mi teraz powiedz, co jest końcem.
No nie, nie, nie wiem, to jesteś filozofem. Ja jestem tylko wyznawcą wzniosłości. Ale chodzi mi o to, że tu chodzi o miarę, tak? Jak rozumiem, tak? Tak? Muzyka jest miarą. Chodzi o miarę, nadać miarę tym różnym wartościom.
Tak.
No ale właśnie, tylko czy my mamy wybór wobec tego? Czy to nie jest tak, że jesteśmy tak samo jak z tamtymi innymi bóstwami, zmuszeni do tego, żeby szukać tej miary? Prawda?
Czy to nie jest kolejne ukryte bóstwo, chcesz powiedzieć?
No właśnie. Słuchaj, co to znaczy ta miara?
Rozumiem, że muszę napisać drugi tom, w którym
będzie ty wyślij
kolejny metapoziom.
No, oczywiście, ja cię zaproszę, będę przeszczęśliwy. Rozmowa z tobą, no to zresztą państwo sami słyszą, ale Tomek, no to nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Skąd ta miara? Jak to pustka? To jeszcze wymaga jakiegoś słowa.
Ty myślisz, że ja je mam? I że po prostu go nie chcę powiedzieć? Czy raczej podejrzewasz, że go nie mam? I że tutaj właściwie tak będzie ta pustka.
Mam taką nadzieję, że podejrzewasz mnie o to, że dążę do spoileringu twojej książki.
Nie, nie. Wydaje mi się, że w książce wprost takie słowo nie jest powiedziane.
No właśnie nie jest.
To zostawiłem czytelnikowi. Powiedziałem, że metaforycznie chodzi o stanięcie pomiędzy tymi wartościami. Spodziewałem się, że
no tak,
zarzucisz mi arystotelizm. Nie, raczej już, jeżeli Boże, cokolwiek.
Nie tam arystotelizm.
Mam tutaj na myśli etykę złotego środka. Bo to trochę w tą stronę zmierza faktycznie.
To może tak zmierzać, tak.
Nie ma innego elementu. Tym elementem jest umiejętna kompozycja z wszystkich tych elementów. Każdą wartość da się opisać konsekwentnie tylko i wyłącznie za pomocą innych wartości. To znaczy, jeżeli brakuje w twoim życiu chociaż jednej z nich, to nie masz żadnej.
Ale mnie chodzi o tę miarę, o te proporcje. Ja rozumiem. To nawet jest logiczne, zborne. Tylko...
Wydaje mi się, że ty chcesz ode mnie tego, co wcześniej zakwestionowałeś. Powiedziałeś, że nie można intelektualnie, że trzeba tego doświadczyć. Mm-hmm. I to samo jest z surferem. Jesteś trochę jak surfer, który na plaży pyta instruktora, ale jak złapać tą równowagę? Proszę mi teraz to wyliczyć, ja muszę wiedzieć. No nie da się tego tak z góry powiedzieć, trzeba w to wejść i zobaczyć. Ja mówię, intuicja, przesłanie, przeczucie, wizja, że tylko mając wszystkie ma się każdą.
Próbuj, szanowny czytelniku i szanowna czytelniczka.
Złapać równowagę między nimi i w momencie, kiedy czujesz, że w jedną stronę za bardzo cię pociąga, to jest ryzyko, że stracisz wszystkie.
Tak, rozumiem.
I że jak kochasz i idziesz w stronę miłości, to jeżeli nie ma tam w twojej miłości sześciu pozostałych wartości, przestanie być też miłość. Musi tam być trochę wzniosłości, musi tam być trochę mądrości, rozumienia, dlaczego jesteśmy w związku i co jest między nami. Musi być trochę dobra, trochę wolności i trochę wojny, trochę walki, żeby się dotrzeć.
Bohater mówi do swojej żony, przeżywają kryzys małżeński, nic dziwnego.
Musieli w pewnym momencie przeżyć kryzys.
On mówi do niej, uwaga, szanowni państwo, tak mówi, będę walczył o ten związek tyle, ile trzeba. Wszystkiego w miarę. I ona wtedy nasyła rodzinę. I mówi, zobaczcie, co z niego ta sekta zrobiła.
Tak. Nie wiem. Tak, ja wiem, że to źle brzmi. Może to trochę źle brzmieć, ale moim zdaniem dokładnie tak jest. Tyle, ile trzeba. Nie można przekroczyć miary, bo się straci to, o co się walczy.
Różne strategie mądrościowe są takie, które mówią, tym punktem wyjścia byłoby wyjście z ego, które przytrzymuje. I dlatego ta wzniosłość mi się podoba, bo to jest też wyjście z ego. Może na trochę, może na chwilę, ale jednak. No i właśnie, jak to jest z ego? Oprzyj się na pustce, prawda? Czyli jakby próbować pozbyć się ego, wyjść poza ego.
Dziękuję ci, to jest bardzo cenny trop.
Co ty powiesz? Jestem w natchnieniu, jak rozmawiamy, Tomek. No dobrze, ale no co?
I wzajemnie.
No dziękuję.
Bardzo cenny trop. Ja tego nie doprecyzowuję, ale tym, co mi przyświeca w sposób ukryty od samego początku, jest przezwyciężenie ego. Przy czym przez ego, co rozumiemy przez ego w tym przypadku? Bo to jest jeden z najbardziej niezrozumiałych terminów, wydaje mi się. Aktualny stan mojego charakteru, który jest konsekwencją różnych treningów, świadomych i nie. Jesteśmy od dzieciństwa trenowani w różnych rzeczach. To się przejawia w postaci różnych potrzeb, pragnień, sposobów, w jaki reagujemy na różne sytuacje i mamy pewne zgeneralizowane mechanizmy reagowania na sytuacje i nazywamy je cechami charakteru. Zbiór tych cech to jest charakter. Egoizm to jest próba dostosowania do charakteru rzeczywistości. To jest egoizm.
Żeby się rzeczywistość dostosowała do charakteru. Tak. Aha.
Tak rozumiem egoizm. To znaczy my traktujemy charakter jako coś stałego. Wokół tego świat powinien krążyć. Jak jestem kłótliwy, no to i to jest cecha mojego charakteru, no to tak sobie układam relacje, żeby moim bliskim to przestało przeszkadzać, żeby to zaakceptowali. Tak rozumiem dobre życie. W tą stronę bym szedł, wyjaśniając, o co chodzi w tej konstrukcji pojęciowej, której użyłeś. Chyba, że to jest jakiś zły kierunek, to musiałbyś mnie...
Nie, no dobrze, dobrze. No i
tak bym szedł. I wydaje mi się, że duchowość polega na wyjściu poza tak rozumiany charakter. Oni uważają charakter jako coś zewnętrznego, a nie wewnętrznego.
Stoicy?
Tak. Charakter to jest coś, co my zmieniamy, będąc sobą. To jest ubranie. I to my mamy je tak skroić, żeby pasowało do rzeczywistości, a nie odwrotnie. I to jest podstawowa różnica między stoicyzmem a współczesnym myśleniem o ja. Jak człowiek myśli o dobrostanie dzisiaj, to myśli, co musi się wydarzyć, żeby jemu było dobrze. A stoickie pytanie jest inne. Co muszę w sobie zmienić, żeby było mi dobrze? Bo ja jestem zmienialny.
Do pewnego stopnia.
Ja w sensie charakteru.
Trochę.
Nie znam odpowiedzi na to pytanie takiego
stopnia. Jak bardzo trochę.
Tak.
No nie wiem. No, ale jesteśmy w jakiś sposób.
Tak, jesteśmy zmienialni. I to jest główna przesłanka praktyki stoickiej. Takie myślenie o charakterze, że każda wartość jest wartością, o ile to my się musimy dostosować do niej, a nie ona do nas. Bo my nie stawiamy warunku wartościom.
I w tym
my
sensie
stajemy oddajemy. Się dobrzy, lepsi, bardziej spełnieni, kiedy jest w naszym życiu więcej jakiejś wartości.
Czyli w tym sensie oddajemy im cześć.
Tak. I w tym sensie my musimy siebie zmienić, żeby jakaś wartość w naszym życiu się pojawiła. Mieć więcej miłości w życiu to nie być z kimś, tylko być jakimś dla tej osoby. I to wymaga zmiany. Bohater doświadcza tego, że pełniejsze życie, którego wcześniej nie miał i szukał jakoś instynktownie, polega na tym, żeby tak siebie zmienić, żeby jak najwięcej tych wartości, które są w świecie, było we mnie. Ma tylko trochę cierpliwości dla żony, bo musi mieć też dla innych obszarów. Nie ze względu na egoizm, tylko ze względu na wartości.
Czasem może nie trzeba tak do końca mówić prawdy.
Jak się nazywa taki przymus prawdomówności? Perezjanizm?
Ja nie wiem. Jest no jakoś tak, ale jest takie coś, tak.
Jak wydaje jest? Mi się właśnie, że to jest jedna ze skrajności. Trzeba powiedzieć tyle, ile trzeba.
No dobrze, to rozumiem, że to koniec rozmowy. Dziękuję ci, Tomku. Tomasz
dziękuję,
Mazur.
Dariuszu, za kolejną
mi miło,
wspaniałą,
bardzo ci dziękuję.
Miłą rozmowę.
Bogowie są ukryci, no to ci dopiero. Dziękuję.
Dziękuję.
No to pięknie. Wiesz co, jeszcze tylko jedno, to będziemy w święta nadawali. Zróbmy jeszcze kodę.
Co to jest koda?
No także, wiesz, aria finałowa. Jakieś życzenia by się przydały, co?
Poczekaj, poczekaj, to są święta wielkanocne. Mm-hmm.
Zrobiliśmy coś ekscentrycznego, bo to była opowieść o jakiejś dziwnej religii.
Święta Wielkanocne.
Powiedzmy, Święta Wielkanocne. A teraz tego odcinka będzie w sobotę, Wielką Sobotę. Link masz do
tak,
tego?
Tak, jak najbardziej.
No to powiedz, proszę cię.
Symbolika Świąt Wielkanocnych. To jest symbolika uniwersalna, charakterystyczna nie tylko dla chrześcijaństwa. Przecież nie przypadkiem symbolizujemy te święta za pomocą jajek. Bo jajka to narodziny. Narodziny nowego. Nadzieja. Nie wiem, czy wiesz, ale w niektórych teogoniach greckich miłość jest na początku i ona się wykluwa z jaja. Jako pierwszy Bóg. Platon o tym pisze. To jest metafora odrodzenia, przezwyciężenia śmierci. Dzięki odnalezieniu wyższego porządku, bo ten wyższy porządek zawsze się odradza. Wydaje mi się, że to jest taka uniwersalna wiara człowieka, że nawet jak jest źle, nawet jak jesteśmy zagubieni, nawet jak coś w nas umiera, to zawsze jest przestrzeń na to, żeby się odrodzić. I to odrodzenie zawsze przyjdzie w postaci tego bądź innego Boga.
Dziękuję ci, Tomku. Piękne życzenia. Ładniej nie potrafię. Życzę Państwu po prostu dobrych świąt. Wszystkiego dobrego.
I licznych odrodzeń.
Licznych?
Co najmniej 7.
Mamy.
Tak.
Bardzo ci, Tomku, dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Zapraszam za tydzień, zapraszam na kolejne spotkania. A jako, jak się okazało, wyznawca wzniosłości, chciałbym Państwu jeszcze na koniec taką oto wspaniałą muzykę zaproponować. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.